Dzień dobry, witam w naszym radiowym motomagazynie. Przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszej audycji porozmawiam z ekipą koła naukowego Racing Politechniki Rzeszowskiej, która zbudowała nowy bolid wyścigowy. Będzie też kilka porad dla wybierających się w wakacyjną podróż własnym samochodem. Zapraszam serdecznie. Zespół Politechniki Rzeszowskiej Racing zrzesza ponad 120 studentów z wielu wydziałów i kierunków Politechniki Rzeszowskiej. Łączą i wykorzystują potencjał swojej wiedzy, aby zbudować jak najbardziej zaawansowany bolid wyścigowy klasy Formuła Student. To już 10 lat, od kiedy studenci Politechniki Rzeszowskiej postanowili połączyć swoje pasje, wiedzę i umiejętności, aby stworzyć koło naukowe skupiające się na projektowaniu i budowie bolidów Formuły Student.
Ja nazywam się Kaniewski Filip.
Sebastian Rosół.
Konrad Ner.
Lechwar Tomasz.
Politechnika Rzeszowska Racing, taki team wyścigowy, budujecie bolidy wyścigowe już od 10 lat, z tego co słyszałem. To taki jubileusz, bo kilka dni temu odbyła się prezentacja waszego najnowszego dzieła, które tutaj obok nas stoi. 10 lat minęło. Co przez te 10 lat się już wydarzyło?
Generalnie przez 10 lat udało nam się zbudować 5 bolidów wyścigowych, wykształcić setki świetnych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, świetnych inżynierów, działać wspólnie z ponad, myślę, 100 partnerami, realizować projekty bardzo skomplikowane, aż po to, żeby zbudować ten piąty bolid, który jest najbardziej dopracowaną konstrukcją w historii zespołu.
Oczywiście świętowaliście nieraz różnego rodzaju sukcesy, no to pochwalcie się.
Ścigaliśmy się na różnych torach, na około 13 lub nawet ponad edycjach zawodów Formuła Student, nie tylko w Europie. Z takich nagród, no to zdobyliśmy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w zawodach w Chorwacji. Wygraliśmy jedną konkurencję statyczną, czyli byliśmy najlepszym zespołem przygotowanym do tej konkurencji. No i liczne podia w zakresie konkurencji dynamicznych, takich jak wyścig wytrzymałościowy czy przyspieszenie bolidu.
Kto opowie o jakichś parametrach technicznych tego, co tutaj obok stoi? Jak się go budowało generalnie? Od czego się zaczynało to wszystko?
Jeżeli chodzi o parametry techniczne tego bolidu, jest to delikatnie zwiększona moc dzięki nowym układom dorotowym i wydechowym. Też lepsze strojenie silnika, bardziej dokładne. Skupiliśmy się na mniejszym spalaniu. Docisk aerodynamiczny jest o 70% większy względem poprzedniej konstrukcji. Jeżeli chodzi o początki takiego projektu, no, zaczynamy projekt od fazy projektowej. Wtedy wszystkie nasze pomysły właśnie przelewamy na komputer. Projektujemy cały bolid, wszystkie jego elementy do najmniejszej śrubki. Następnie przechodzimy do fazy wykonawczej, gdzie wszystko zaczynamy wykonywać i łączyć.
Wiem, że takie pojazdy później sprawdza się na przykład w tunelu aerodynamicznym, no bo on musi mieć odpowiedni docisk, a opływowy musi być i tak dalej. Jak to u Was się odbywa?
U nas naszym tunelem aerodynamicznym są symulacje komputerowe. Właśnie w takich symulacjach bolid jest sprawdzany.
A potem oczywiście wyjeżdża na tor i sprawdzacie to w praktyce.
Tak, dokładnie. Potem walidujemy wszystkie nasze rozwiązania, czy to się pokrywa z symulacjami.
Jak długo buduje się taki pojazd, taki bolid?
Proces powstawania bolidu możemy rozłożyć na kilka faz. Pierwszą fazą jest faza projektowa, później faza wykonawcza, no i ta najważniejsza faza, czyli testy oraz uczestnictwo w zawodach. Składa się na to sezon od października do września, a sam proces takiego manualnego składania poszczególnych części trwa 2-3 miesiące.
Czy wszyscy jeździcie tym bolidem, czy jest jakiś jeden kierowca testowy?
Mamy jakby grupę kierowców na dany sezon, która jest wyznaczona do kierowania naszym pojazdem. Przed sezonem prowadzimy rekrutację i ustalamy właśnie, który z kierowców będzie jeździł daną konkurencję.
A gdzie trwają próby? Bo no, przydałby się jakiś tor, na którym można byłoby się pościgać. Tu w Rzeszowie chyba nie bardzo.
Niestety w Rzeszowie nie mamy za bardzo żadnego ośrodka testowego. Naszym najbliższym miejscem to jest właśnie lotnisko w Krośnie.
Jakie prędkości rozwija ten bolid?
Rozwija 120 km na godzinę. Natomiast prędkość nie jest jego głównym zadaniem. Liczy się przyspieszenie, które jest na poziomie około 3-3,5 sekundy do setki. Liczy się zwinność, właśnie przyspieszenie. Prędkość maksymalna nie jest tu bardzo istotna.
Mówiliście, że startujecie w Formule Student. To takie trochę drzwi może do późniejszej kariery, do kolejnych formuł, powiedzmy no takich już bardziej zawodowych.
Staramy się rozwijać te cenne umiejętności, które w przyszłości przydadzą nam się w budowaniu kariery. No i niewątpliwie tutaj Formuła Student jest pierwszym krokiem do motorsportu, czy królowej motorsportu Formuły 1. Na samych zawodach też jest bardzo dużo takich łowców głów, którzy przyglądają się najlepszym zespołom i oferują pracę dla najlepszych faktycznie tutaj inżynierów, studentów.
Gdzie ten pojazd w najbliższym czasie będzie startował? W jakich zawodach? Czy już są jakieś plany?
Tak, za 2 tygodnie pojawimy się w Holandii na zawodach Formuła Student Netherlands. Później pojawimy się także w Czechach i Chorwacji, aczkolwiek bolid miał swoją premierę, debiut na zawodach Formuła Student Easter tydzień temu, gdzie był najlepszym bolidem spalinowym.
Bolid spalinowy, a teraz wszystko zmierza w kierunku elektryfikacji. Nie myślicie o tym, żeby zbudować coś, co by startowało w Formule E na przykład?
Bardzo intensywnie nad tym myślimy i ogłosiliśmy już elektryfikację. Czyli ten bolid jest ostatnim naszym bolidem spalinowym i wszystkie przyszłe już będą elektryczne. Bardzo mocno już się do tego przygotowujemy, pierwsze projekty już powstały, tak żeby w następnym roku ruszyć z kopyta i żeby powstał pierwszy bolid elektryczny na Podkarpaciu.
To wszystko nie jest łatwe. Po pierwsze na pewno potrzeba dużo pieniędzy, wsparcia jakiegoś. Skąd to wsparcie dostajecie?
Przede wszystkim od uczelni, ale również od licznych sponsorów, nie tylko finansowe, również merytoryczne, technologiczne, bo 90% rzeczy jest tu zaprojektowana i wykonana według autorskich naszych projektów, ale też barterowe, gdzie w zamian za reklamę czy pojawienie się na bolidzie my dostajemy elementy, które po prostu używamy podczas sezonu.
Mieszkamy wszyscy tutaj w Dolinie Lotniczej. Czy te przedsiębiorstwa, które skupiają przemysł lotniczy tutaj dookoła nas, wam w jakiś sposób pomagają?
Tak, jak najbardziej. Sporo firm technologicznych pomaga nam, czy to w wykonaniu elementów, czy to w jakiś inny sposób, żebyśmy mogli zbudować tą konstrukcję.
Na torze, gdy kierowca wyścigowy jedzie takim bolidem, jest ekipa techniczna, która dba o to, żeby tam wszystko grało. U was też to tak wygląda, że monitorujecie cały czas jego parametry?
Tak, na samych zawodach mamy głównego kierowcę, a tak właściwie 4, którzy jeżdżą wymiennie i mamy jeszcze zespół 20 osób, którzy pracują nad tym, żeby bolid był sprawny technicznie, którzy nadzorują na bieżąco, jak jednostka się ma i przekazują komunikaty najważniejsze do kierowcy, co ma robić, jak jechać.
Opony zmienia się jak często?
Mamy komplet lub 2 na jedną edycję zawodów, a generalnie taki komplet na testach starcza nam na, myślę, że mniej niż tydzień, więc bardzo mało. Nie jest to nieporównywalne do takich opon, których się używa w normalnych samochodach, no ale dlatego, że też są bardzo wydajne i przez to bolid może jechać jak najszybciej w zakręcie.
Jaką mieszankę tutaj, jeśli chodzi o paliwo, stosuje się do tego silnika?
Tutaj stosujemy paliwo bezołowiowe, 98-oktanowe, takie, jakie można kupić normalnie na stacji. Jest to wymóg po prostu regulaminowy.
A silnik to jest jakaś wasza własna konstrukcja, czy wzorowaliście się na jakiejś już znanej konstrukcji silników?
Baza silnika pochodzi z motocykla Triumfa o pojemności 675, natomiast cały osprzęt, układ dolotowy, wydechowy, paliwowy, chłodzenia, wszystko dookoła silnika jest nasze autorskie, przystosowane do regulaminu Formuły Student.
Sam chciałbym pojeździć takim bolidem, no tylko, że nigdy nie siedziałem za czymś, co wygląda jak trochę wolant w samolocie, nie jest taką zwykłą kierownicą. Rozumiem, że trzeba mieć jakieś umiejętności. Wy jesteście kierowcami tego pojazdu. Jak się dostać do takiego teamu kierowców? Co trzeba spełnić? Jakie warunki?
Na początku każdego sezonu zbieramy chętną grupę osób z naszego zespołu, które chciałoby zostać kierowcami i weryfikujemy ich umiejętności. Przede wszystkim na go-kartach mierzymy czasy oraz na symulatorach, by później wybrać grupę osób, która zacznie trenować przez cały sezon na go-kartach, na symulatorach, później na testach w bolidzie i sprawdzamy ich predyspozycje, umiejętności i dostosowujemy też każdego kierowcę pod konkretną konkurencję, której najlepiej się sprawdzi i osiągnie najlepszy wynik.
No tutaj trzeba też i odwagi, trochę psychika musi grać, bo taki kierowca to trochę ryzykant, co?
Trochę tak. No tutaj trzeba bardzo dużo uważać, myśleć ze względu na to, że jeden błąd kierowcy i można gdzieś tam uderzyć w coś i przez to na przykład nie dowieść jakiejś konkurencji, nie dojechać do końca zawodu, więc to też jakby gdzieś tam siedzi w głowie kierowcy.
A z czym są największe problemy podczas jazdy takim pojazdem?
Myślę, że takie skupienie na całokształcie bolidu, czyli nie dość, że skupienie na tym, żeby pojechać jak najszybciej, ale też żeby zwracać uwagę na parametry bolidu, czy nie ma żadnych problemów, nasłuchiwać i tak dalej.
Czego się życzy kierowcom bolidu wyścigowego?
Połamania kierownicy, udanego startu i jak najlepszego czasu.
Tego wam życzę w takim razie, no i pochwalcie się wynikami, jak wrócicie z zawodu.
Bardzo dziękujemy, na pewno się pochwalimy.
Teraz kilka porad dla osób wybierających się własnym samochodem na wakacje. Naszym gościem będzie doradca serwisowy pan Wojciech Rak z firmy Rex Auto z Rzeszowa. Wakacje się zaczęły. Niektórzy zastanawiają się, a może nawet nie myślą o tym, że trzeba przygotować samochód przed wyjazdem, szczególnie przed dłuższą trasą. Co sprawdzić, na co zwrócić uwagę?
Na pewno najważniejszą rzeczą jest rzeczywiście sprawdzić ten samochód przed wyjazdem. Podstawa to przede wszystkim poziomy płynów eksploatacyjnych. Olej silnikowy, płyn chłodzący, płyn do spryskiwacza. No i wiadomo, że jak gdzieś ten wyjazd jest, to pakujemy do samochodu jakieś bagaże. Często też samochód obciążamy czy to bagażnikiem rowerowym, czy boksem dachowym. To ważna sprawa, również odpowiednie ciśnienie w kołach, na tabliczkach w samochodzie, na drzwiach. Zawsze mamy taką informację, jakie to ciśnienie przy maksymalnym obciążeniu sobie ustawić.
Samochody przechodzą przeglądy raz na jakiś czas, no ale załóżmy, że ten przegląd nasz był już dość dawno. Czy trzeba sprawdzać na przykład stan amortyzatorów przed takim wyjazdem?
Moje zdanie jest takie, że przed takim dłuższym wyjazdem warto umówić się do serwisu i wykonać sobie takie sprawdzenie zawieszenia, układu hamulcowego, bo jest on również bardzo ważny. Można przejechać również taką ścieżkę, tak zwaną ścieżkę diagnostyczną, sprawdzić sobie stan amortyzatorów, bo często przy takich wizytach wychwytujemy jakieś problemy, na przykład z układem hamulcowym, że ten klocek już jest bardzo cienki, może się gdzieś skończyć w trasie. Kwestia też jakiegoś wycieku z amortyzatora, kwestia jakiejś pękniętej tulei w zawieszeniu i myślę, że wtedy wyruszając na wakacje po naprawie, po usunięciu tej usterki, no na pewno czujemy się bardziej komfortowo, że ten samochód nasz jest bezpieczny.
Mówimy tutaj cały czas o układzie jezdnym. No klocków hamulcowych to rzeczywiście najlepiej sprawdzić w serwisie, bo tak na oko to pewnie my tego nie zobaczymy. Gdybyśmy tak obeszli samochód dookoła, to co jeszcze? Nie wiem, oświetlenie jakieś, sprawdzić czy są pióra wycieraczek w dobrym stanie?
Bardzo ważna rzecz również, pióra wycieraczek, żeby ta guma gdzieś nie była uszkodzona, żeby w przypadku opadów deszczu, szczególnie jazda nocą, to pióro nam dokładnie wycierało szybę i z przodu i z tyłu. No i oświetlenie, choć dzisiaj w wielu nowoczesnych samochodach to już mamy oświetlenie LED-owe czy reflektory ksenonowe, czy też informacje w przypadku uszkodzenia takiego oświetlenia w zestawie wskaźników, która żarówka jest spalona, ale mimo wszystko warto to przed wyjazdem skontrolować.
Już w tej chwili z zapasem żarówek się nie jeździ chyba, bo skoro pan mówi oświetlenie LED-owe, to sam właściciel, kierowca samochodu chyba tego nie wymieni.
No nie. W większości nowoczesnych samochodów już mamy to oświetlenie LED-owe, więc jeśli jest jego jakaś usterka, samochód nas o tym informuje. Natomiast no, żarówki w tym wypadku nam się nie przydadzą. Choć czasami zastanawiam się, jak to jest w krajach Unii Europejskiej, gdzie ten wymóg w samochodach jest wożenia zapasu żarówek. Czy on jest wtedy potrzebny, bo tak naprawdę no, nie przyda nam się.
A propos wyjazdu do innych krajów, czy obowiązkiem jest posiadanie na przykład kamizelek takich odblaskowych w samochodzie?
Tak, tak. W innych krajach, tutaj na przykład Słowacja, Czechy, ta obecność kamizelek w samochodzie i to dla każdej osoby, która jedzie w samochodzie jest wymagana. Gdybyśmy mieli w przypadku awarii wysiąść, to każdy musi się zaopatrzyć w taką rzecz. Również ważna jest apteczka, no i trójkąt ostrzegawczy. To też warto skontrolować w swoim samochodzie, bo często się zdarza, że tego nie ma, że gdzieś wyciągnęliśmy, użyliśmy do czegoś, pożyczyliśmy komuś, a potem się okazuje, że tego nie mamy.
W tej chwili większość samochodów tych nowoczesnych nie ma koła zapasowego, tylko taki zestaw naprawczy. Czy to się łatwo obsługuje w razie przebicia opony?
W przypadku jakiegoś punktowego przebicia zastosowanie preparatu i później uzupełnienie ciśnienia tym kompresorem, który mamy w zestawie, pozwoli nam, że tak powiem, w większości przypadków kontynuować jazdę. Choć tak warto wtedy gdzieś wstąpić do serwisu opon i skontrolować tą oponę, jak to wygląda. Natomiast w przypadku jakiegoś uszkodzenia bocznego, nacięcia czy pęknięcia opony, no to już ten zestaw nie posłuży nam.
A co w przypadku, gdy jedziemy gdzieś, jesteśmy rzeczywiście za granicą, no i jak to się mówi, dostaniemy kamieniem w szybę, pojawi się jakieś pęknięcie, czy od razu trzeba jechać tę szybę gdzieś naprawiać, szukać serwisu, czy można tak jeździć?
Teraz pytanie, jak ten odprysk jest duży, czy przeszkadza nam podczas jazdy, czy może wpłynąć na to, że jest w naszym polu widzenia i może nam też przesłonić pewne inne samochody, czy jakieś zdarzenia na drodze. Druga sprawa, czy ten odprysk za chwilę nie spowoduje większego pęknięcia, nie? Podczas najechania na jakieś nierówności i na jakieś wzniesienia. To już sami musimy ocenić, prawda, jako kierowcy. Co z tym zrobić? Czy dojedziemy do końca, czy jednak za chwilę pojawi się jakieś pęknięcie i no, trzeba byłoby to usunąć, bo szyba czołowa też w samochodzie pełni pewne funkcje. To nie jest tak, że ona pęknie i możemy z nią jeździć.
Wróćmy do eksploatacyjnych rzeczy w samochodzie. Mówił pan o wymianie płynów oleju silnikowego. A co z olejem w skrzyni biegów? Bo wydaje mi się, że tutaj taka pewna rozbieżność panuje. Producent skrzyni biegów co innego twierdzi, a producent samochodu zupełnie co innego. A co na to serwis?
Ja powiem tak, jak klienci mnie pytają w przypadku manualnych skrzyń biegów o wymianę oleju przekładniowego, no to najpierw podaję informację producenta, który mówi, że no nie przewiduje takiej wymiany w trakcie eksploatacji samochodu. Ja jednak, jeśli ktoś ma taką ochotę, czy jestem zainteresowany, mówię, że raz na pewien przebieg typu 80-100 tysięcy można sobie ten olej przekładniowy w skrzyni wymienić. To nie jest jakiś drogi zabieg, bo często ten olej kosztuje 60, 80, nawet 100 zł za litr, wchodzi tam 2 litry, więc 100 tysięcy przejeżdżamy, tak jak jest to użytkownik prywatny, czasami po 5, 6, 7 latach.
A w automatycznych przekładniach?
W automatycznych przekładniach są takie, w których producent również nie przewiduje wymiany. Tam też, jeśli ktoś pyta, to zachęcamy do takiej profilaktycznej wymiany. Natomiast w przypadku skrzyń, gdzie producent przewiduje wymianę, są to czasy okresy 60 albo 120 tysięcy, no to tutaj klienci dostosowują się do tego i w przypadku automatów są może bardziej uczuleni i proszą o tą wymianę, nawet częstszą.
I w sumie dla świętego spokoju warto raz na jakiś czas to zrobić.
Jak najbardziej. Nawet w przypadku tych skrzyń, gdzie wymienia się co 120 tysięcy, skracamy ten czas do 60.
Pozostajemy w temacie wyjazdów wakacyjnych. Może najwyższy czas wyposażyć się w jakieś akcesoria, które nam przydadzą się podczas naszej podróży.
Andrzej Staśkiewicz, sprzedawca części akcesoriów w salonie Skoda Rex Auto.
Temat wakacyjny cały czas, gdy wyjeżdżamy na wakacje i planujemy zabrać ze sobą na przykład rowery, to w jaki sposób te rowery przewozić? No nie wiem, czy są to dwa, trzy, a czasem więcej, bo jedzie cała rodzina. Jest możliwość wożenia rowerów na dachu, ale są też inne możliwości.
Zgadza się. Najczęściej widzimy na ulicach, że rowery wieziemy na dachu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ jeżeli nie mamy haka holowniczego, nie musimy się martwić o jego instalację i tak dalej. Natomiast są tutaj pewne ograniczenia. Największym ograniczeniem jest wzrost i siła osoby, która te rowery przewozi. Ponieważ jeżeli mamy samochód wyższy, mówimy tutaj o SUV-ach, to jeżeli osoba nie ma 1,80 m, będzie miała problem, żeby ten rower zamontować na dachu. I wtedy musimy pomyśleć o przewozie rowerów z tyłu za samochodem. Kolejne ograniczenie, jeżeli chodzi o przewóz rowerów na dachu, to są miejsca, w których będziemy parkować. Jeżeli jedziemy na wakacje, wiemy, że to będzie hotel i mamy do dyspozycji tylko parking podziemny, no to musimy liczyć się z tym, że po prostu tam nie wjedziemy. I tutaj drugie rozwiązanie, czyli przewóz rowerów na bagażniku na haku holowniczym. Rozwiązanie bardzo fajne i wygodne. Rower montujemy z poziomu zerowego, że tak powiem. Co więcej, rowery nie stawiają oporu w czasie jazdy, oporu powietrza, ponieważ są schowane za samochodem. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, musimy mieć samochód wyposażony w hak holowniczy. Jeżeli takiego haka nie mamy, musimy go sobie zamontować. A po montażu musimy to zgłosić na stacji kontroli pojazdów, żeby była odpowiednia dotacja w dowodzie rejestracyjnym. I kolejna bardzo ważna rzecz, wiele ludzi o tym zapomina, powinniśmy zrobić wtórnik tablicy rejestracyjnej, ponieważ w momencie, kiedy zasłaniamy takim bagażnikiem rejestrację na klapie samochodu, na doczepionym urządzeniu musimy mieć oryginalną, nową, wydaną przez Urząd Miasta tablicę rejestracyjną. Nie wolno nam drukować jej samemu czy gdzieś u kogoś zamawiać. musi to być wtórnik. Ten wtórnik jest, taka informacja o tym, że to jest wtórnik, jest w dowodzie rejestracyjnym w samochodzie.
No pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając na przykład za granicę, to musimy ten dowód rejestracyjny jednak mieć ze sobą i warto go zabrać. Ale o tym rozwiązaniu, o którym pan wspomniał, wożenie rowerów z tyłu, to jest chyba lepsze, bo sam z doświadczenia wiem, że jadąc z rowerami autostradą na dachu jest bardzo głośno.
Zgadza się, tutaj nie unikniemy tych dźwięków na dachu, zwłaszcza przy tych prędkościach autostradowych, przy czym należy pamiętać, że nawet jeżeli jesteśmy na niemieckiej autostradzie i moglibyśmy jechać bardzo szybko, to w przypadku jakichkolwiek akcesoriów na dachu ta prędkość jest ograniczona do 120 km na godzinę. Nie zmienia to faktu, że i tak może być głośno, jeżeli te rowery będą miały jakieś tam akcesoria, dzwonki i tak dalej. Będzie może nie, że przeszkadzało, ale może być uciążliwe w czasie jazdy.
Niektórzy wybierają się na wakacje tak zwany caravaning, czyli jadąc z przyczepą kempingową. Czy tutaj jakieś specjalne rzeczy, jeśli chodzi o wyposażenie, powinniśmy mieć?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o przyczepie kempingowej, czyli nierzadko już jest to element, który będzie ważył często powyżej 1 tony. Bardzo ważne jest, żeby hak zamontowany w samochodzie był zamontowany oryginalnie, fabrycznie, ponieważ też niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, że w momencie instalacji haka holowniczego czy zamawiania samochodu razem z hakiem holowniczym, samochód ma zmieniony układ chłodzenia. Wiąże się to z tym, że ciągnąc taką ciężką przyczepę, pojedziemy do Austrii, do Włoch, gdzie będą jakieś góry, gdybyśmy mieli seryjny samochód, poza serwisem fabrycznym zamontujemy sobie jakiś hak, oczywiście zostanie to zrobione dobrze. Taki serwis może nie wiedzieć, że silnik nie będzie przystosowany do tak dużego obciążenia i nie będzie w stanie sobie poradzić z ciepłem emitowanym przez silnik i może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika. Stąd zachęcamy do chociaż zapytania, czy taka ingerencja nie jest ważna. Natomiast co więcej, oczywiście kupując czy wypożyczając szeroką przyczepę kempingową, na pewno dostaniemy poszerzenia lusterek i tak dalej. Natomiast nic więcej tak naprawdę nie jest nam potrzebne, oprócz troszeczkę treningu i doświadczenia, ponieważ cofanie tak szeroką przyczepą, zwłaszcza cofanie, może nie być proste, chyba że mamy asystent cofania w samochodzie.
No i taka ważna zasada chyba, pod siedzeniami na podłodze nie wozimy butelek.
Zwłaszcza z przodu, zgadza się. No z tyłu nie ma możliwości, żeby ta butelka przedostała się do przodu. Natomiast tak, zwłaszcza w dużych samochodach, w SUV-ach, gdzie tego miejsca mamy bardzo dużo, w okolicach nóg, przewożenie jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby się dostać pod pedał hamulca czy sprzęgła, może wygenerować bardzo niebezpieczną sytuację.
Dzisiaj to już wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Dziękuję za uwagę. Życzę szerokiej drogi. Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.